przeszłości z powodu przestępstw i grzechów byliście duchowo martwi. To słowa, które otwierają drugi rozdział listu do Efezjan. Mówiliśmy w czasie poprzedniej audycji o konsekwencjach pozostawania w stanie grzechu. Uleganie niskim rządzom, robienie tego, do czego pociągają nas zmysły, moralny brud, osłabienie woli, to tylko niektóre skutki brnięcia w grzech i odrzucenia Boga. Podkreślmy jeszcze raz. Apostoł Paweł stwierdza, że każdy człowiek, który postępuje nie według Bożej woli, a według zasad tego świata, jest z powodu grzechu duchowo martwy, jest nieposłuszny Bogu, ulega niskim rządzom, robi to, do czego pociągają go zmysły. Wsłuchajmy się w słowa trzeciego wiersza drugiego rozdziału listu do Efezjan. Czytamy tu: my wszyscy także żyliśmy kiedyś jak oni, ulegając niskim rządzom, robiąc to, do czego pociągały nas zmysły. Jest rzeczą zrozumiałą, że z tego powodu byliśmy jak inni ludzie, narażeni na gniew Boga. Apostoł pisze w czasie przeszłym, bo zwraca się do chrześcijan w Efezie, ludzi wierzących, złączonych z Chrystusem. Byli oni ludźmi w pełni oddanymi Jezusowi. Żyli na co dzień tak, że nie ulegało wątpliwości, kto jest ich Panem. Tam, gdzie panuje Jezus, kończy się władza szatana. Niestety dzisiaj wielu jest ludzi, w tym wielu nominalnych chrześcijan, którzy tak naprawdę nie żyją pod panowaniem Chrystusa. Zadajmy sobie pytanie: skąd tak wielkie zainteresowanie współczesnego człowieka astrologią, wróżbami, horoskopami? Skąd tak wiele zamieszania w kwestiach moralności i w kwestiach duchowych? Dlaczego powstaje tak wiele sekt, tak wiele grup wyznających dziwne ideologie, nieraz wiążące się z przemocą, z jasnowidztwem, spirytyzmem? Tam, gdzie nie panuje Jezus, wchodzi inny władca, zwany Bogiem tego świata. Nieraz fascynują ludzi niezwykłe zjawiska, paranormalne sytuacje, objawienia i cuda. Czy jest to zawsze działanie mocy Bożej? Czy może manifestują się tu inne moce? Nie zapomnijmy, że szatan jest wielkim oszustem. Ma moc, by czynić cuda. Może imitować, kopiować niemal wszystko, by zwieść człowieka. Poza miłością. Pamiętamy, że magowie Egiptu potrafili skopiować pierwsze cuda dokonane przez Mojżesza. Potem nie byli już w stanie dokonać tego, co Mojżesz, bo Mojżesz działał na polecenie żywego Boga. I Boża moc zwyciężyła. Pamiętajmy, kto znajduje się pod Bożym panowaniem, jest bezpieczny. Szatan jest bezsilny, gdy człowiek naprawdę wiąże swoje życie z Jezusem, gdy działa w nim Duch Boży. Natomiast potrafi zwieść wielu i zapanować nad nimi, jeśli żyją z dala od Chrystusa. Apostoł ostrzega: nie postępujcie według zasad tego świata, bo znajdziecie się pod władzą mocy demonicznych, które panują nad ludźmi nieposłusznymi Bogu. Nieposłuszeństwo względem Boga zaczyna się nieraz niewinnie, od drobnych spraw. Ale jeśli w tych drobnych, codziennych sprawach nie jesteśmy wierni Bogu i Jego zasadom, Jego słowu, szybko staczamy się w coraz to większe zło. Po pewnym czasie nieposłuszny Bogu człowiek zaczyna robić bez skrupułów to, na co kiedyś patrzył z przerażeniem. Im dalej brniemy w grzech, tym silniejszą ma on nad nami władzę. Grzech zabija wolę. Nie mamy siły, żeby się od niego uwolnić. Nie jesteśmy tego zazwyczaj świadomi. Ale gdy nie słuchamy Boga, jesteśmy sterowani przez szatana. Nie jesteśmy zupełnie niezależni w swoich decyzjach. Gdy odwracamy się od Boga, szatan rości sobie do nas pretensje i nasza wola niestety stopniowo ulega jego woli. Apostoł Paweł stwierdza, że człowiek niewierzący ulega niskim rządzom, robiąc to, do czego pociągają go zmysły. Grecki odpowiednik słowa pożądanie to epitumia, co znaczy pragnąć rzeczy złych i zakazanych. Poddanie się takiemu pragnieniu prowadzi do upadku. Dzisiaj widzimy chyba wyraźniej niż kiedykolwiek, jak destrukcyjne jest podążanie za swoimi niskimi żądzami. Współczesna kultura masowa obliczona jest właśnie na rozbudzanie i wzmacnianie zmysłowych pragnień. Stwarza się wrażenie, że posiadanie rzeczy materialnych i zaznawanie przyjemności związanych z rozrywką, z seksem, bogactwem, to szczyt szczęścia, spełnienie marzeń. Współczesny człowiek przekonuje się niestety często zbyt późno, jak nieprawdziwa jest ta wizja. Dzisiejsze społeczeństwo brnie w niemoralność, w grzech, a szatan jest tym, który to wszystko wykorzystuje i podsyca. Ludzie, nie słuchając Boga, postępując według modły tego świata, ulegają niskim żądzom, stają się niewolnikami własnego egoizmu, własnej próżności i pychy. Chrześcijanie mają postępować nie tak jak świat, mają być oddzieleni od grzechu, pozbawieni egoizmu, samolubstwa, ale niestety często zawodzą. Nawet pomiędzy sobą, we własnych wspólnotach, nie realizują wezwań Chrystusa. Postępują samolubnie, kierują się swoimi ambicjami. W liście Jakuba znajdujemy takie słowa. Dlaczego są między wami spory i walki? Czy nie dlatego, że namiętności toczą walkę w waszym ciele? Nie osiągacie tego, czego pożądacie. Zazdrościcie, jesteście gotowi niszczyć, a nie możecie zrobić niczego wartościowego. Prowadzicie walki i spory i nic z tego nie macie, bo się nie modlicie. A gdy się modlicie, nic nie otrzymujecie, bo modlicie się źle, myśląc tylko o zaspokojeniu namiętności. Wy, odstępcy, czy nie wiecie, że przyjaźń z tym światem prowadzi do nieprzyjaźni z Bogiem? Ktokolwiek chce przyjaźnić się z tym światem, staje się nieprzyjacielem Boga. Ostrzeżenie Jakuba brzmi bardzo poważnie i bardzo podobnie do przestróg apostoła Pawła. Gdy brakuje posłuszeństwa Bogu, gdy naszych motywów i zachowań nie kształtuje Boża miłość, dochodzi do głosu nasz egoizm, nasze ambicje, nasze interesy. Stajemy się kłótliwi, brakuje jedności, porozumienia. Te grzechy chrześcijan są okropne, są dowodem niedojrzałości, dowodem, że wierzący związani są bardziej nie z żywym Bogiem, lecz ze światem, z Jego wartościami, namiętnościami i celami. W liście apostoła Jana znajdujemy zdecydowane ostrzeżenie: nie bądźcie zakochani w tym świecie, ani w rzeczach świeckich. Jeżeli ktoś jest rozmiłowany w świecie, nie ma w sercu miejsca na miłość do Boga. Wszystko bowiem, co ogranicza się do świata, jak żądze cielesne, żądze posiadania i zadufanie w życiu, nie pochodzą od Ojca, ale od świata. Świat bowiem przemija razem ze swymi żądzami, a tylko ten, kto spełnia wolę Boga, ostoi się na wieki. Dzisiaj wielu jest ludzi, którzy twierdzą, że ich postępowanie jest porządne, że nie popełniają takich grzechów jak inni, nie kradną, nie zabijają, nie cudzołożą, ale w ich życiu występują grzechy nieraz nawet bardziej szkodliwe, bardziej raniące. Potrafią być bezwzględni, potrafią niszczyć innych słowem, obmową, plotką, potrafią być niesprawiedliwi, obłudni. To wszystko świadczy o tym, że nie ma w ich sercach miłości Boga, ani miłości bliźnich. Kochają tak naprawdę samych siebie, własne życie, własne dobra. Ważne jest dla nich to, kim są i co mają. Związani są ze światem, nie z Bogiem. Nie bądźcie zakochani w tym świecie, wzywa apostoł Jan. Bo kto jest rozmiłowany w tym świecie, w rzeczach świeckich, nie ma w sercu miejsca na miłość do Boga. Tak więc apostołowie Paweł, Jakub i Jan zgodnie ostrzegają nas przed życiem zdominowanym przez wartości świeckie. Ostrzegają nas przed życiem poddanym wpływom namiętności i pragnień rozniecanych przez szatana. Przed życiem w nieposłuszeństwie względem Boga. Jest to życie, które zasługuje jedynie na Boży gniew, bo ludzie depczą miłość Boga i łamią Jego prawa. I tylko dzięki Bożej łasce objawionej w Chrystusie jest przebaczenie i ratunek dla tych, którzy nie zasłużyli na nic prócz sądu i kary. O tym pisze apostoł w dalszej części listu. Jak to dobrze, że list apostoła nie kończy się w tym miejscu. Przed nami otwiera się wspaniały fragment listu, rozpoczynający się od słów: jednak dobroć Boga jest tak wielka, a miłość, którą nam okazał, tak niezmierzona. Bóg w swej niezgłębionej miłości pragnie zniewolonego, ujarzmionego przez grzech człowieka wyzwolić, odrodzić, przemienić. I Bóg sprawia taką decydującą przemianę w życiu każdego, kto otwiera dla Niego swoje serce. Właśnie o tym pisze apostoł, jak czytamy w kolejnych wierszach drugiego rozdziału listu do Efezjan. Dobroć Boga jest tak wielka, a miłość, którą nam okazał, tak niezmierzona, że jeszcze wtedy, gdy byliśmy martwi z powodu przestępstw, przywrócił nam życie razem z Chrystusem. Ocaleni zostaliśmy dzięki łasce Boga, tak jak Jezusa Chrystusa obudził nas z martwych i wprowadził do Królestwa Niebios. Wspaniałe słowa. Bóg w wielkiej miłości ożywił nas wraz z Chrystusem. To ożywienie, uzdrowienie obejmuje wszystkie dziedziny życia, w których zostaliśmy zniewoleni przez grzech. Bóg okazuje nam swoją łaskę. Drogi przyjacielu, Bóg przebaczył tobie i mnie. To jest radykalna zmiana sytuacji zgubionego człowieka. Uwikłany w grzech, egocentryczny, skoncentrowany na własnych potrzebach, własnych żądzach, człowiek nie jest w stanie sam siebie ocalić. To dotyczy także ciebie i mnie, każdego z nas. Ale Bóg w Chrystusie okazuje nam swoją cudowną łaskę, swoją potężną, przemieniającą miłość. Miłość przynosi wolność. Jak mówi jedna z pięknych pieśni, miłość przebacza i łamie moc grzechu i więźnia wypuszcza na wolność. Z więźnia grzechu i śmierci miłość Boża czyni człowieka wolnym, kochającym, człowiekiem, który jako Boże dziecko jest już jedną nogą w niebie, jak pisze apostoł. Jest taki człowiek obudzony z martwych i wprowadzony do Królestwa Niebios. Słuchajmy się w słowa apostoła, tym razem według tradycyjnego starszego przekładu. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteśmy i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Ten fragment biblijny zawiera najbardziej jasną, najbardziej czytelną naukę o zbawieniu człowieka jedynie dzięki łasce Boga. Apostoł Paweł bardzo mocno podkreśla tę prawdę, że jesteśmy zbawieni przez łaskę Boga, a nie dzięki naszym uczynkom, naszym zasługom. Nie możemy zapracować sobie na miłość Boga, ale możemy i musimy pokazać, jak bardzo jesteśmy za nią wdzięczni, dążąc całym sercem do takiego życia, jakie uraduje Jego serce. Bóg nas kocha, jak nikt inny, i pragnie, byśmy i my Go kochali. Pragnie, by nasza miłość była szczera, by zaangażowane w nią było nasze serce, nasz umysł, nasze siły, nasze zdolności. Miłość rodzi miłość. Miłość Boga powinna rodzić miłość w nas, w naszych sercach. Pomyślmy, jak zupełnie inna jest taka więź, więź miłości, od stereotypowego obrazu chrześcijaństwa jako uciążliwego przestrzegania przykazań i nakazów Bożych. Gdy kochamy Boga, całym sercem chcemy Go zadowolić i czujemy się szczęśliwi, że możemy odczytywać i wypełniać Jego wolę. Pewna uboga kobieta z kilkoma małymi dziećmi została zaproszona przez chrześcijańską rodzinę na wakacje nad morze. Kobieta ta nigdy nie widziała przedtem nawet małego jeziora. W czasie pierwszego spaceru po plaży kobieta ta zaczęła płakać. Gospodarze, zaniepokojeni, że być może coś jej tutaj nie odpowiada, zapytali ją, dlaczego płacze. Odpowiedziała: pierwszy raz widzę coś tak ogromnego, coś tak niezmierzonego, jak morze. Boża łaska jest niezmierzona. Apostoł Paweł pisze o niewyczerpanym bogactwie łaski Boga. Boża łaska to niezmierzony ocean. Co to właściwie oznacza, że zostaliśmy uratowani dzięki łasce Boga? Znaczy to, że Bóg, widząc naszą nędzę, wiedząc o naszym upadku, jeszcze zanim stworzył wszechświat, jak pisze apostoł, wstąpił ku nam w Chrystusie, żeby nas ratować, żeby dać nam nowe życie. Dlaczego tak postąpił? Nie dlatego, że na to zasłużyliśmy czymkolwiek, ale dlatego, że On jest miłością. Bóg przyszedł do nas, bo kocha mnie i ciebie. Uczynił to, żeby po wszystkie czasy okazywać niewyczerpane bogactwo swej łaski, pisze apostoł Paweł. Bóg jest pełen łaski, pełen miłosierdzia, pełen dobroci. Wyciąga ręce ku zgubionej ludzkości i woła: chodźcie, przygotowałem wam ratunek. Jest wyjście z waszej beznadziejnej sytuacji. Bóg woła: przyjmijcie mój dar zbawienia. Pójdźcie tą drogą, którą dla was otwarłem w Jezusie Chrystusie. On jest drogą. On jest Zbawicielem. To, co trzeba wam uczynić, to tylko uwierzyć, zaufać, przyjąć mego Syna jako Zbawiciela. Czy ty, drogi przyjacielu, uwierzyłeś już, zaufałeś Bogu? Czy wiesz, że Jezus Chrystus jest twoim Zbawicielem? Czy doświadczyłeś już Bożej łaski? Boża łaska sprawiła, że zostaliście ocaleni, a zyskaliście to przez wiarę, pisze apostoł Paweł. Nie osiągnęliście tego własnymi siłami, lecz otrzymaliście w darze od Boga. Apostoł pisze tu o istocie Bożej łaski. Zbawienie jest darem Boga. Gdy uwierzymy, gdy ufamy Mu, jesteśmy zbawieni dzięki dziełu Jezusa Chrystusa. Dzieje się to nie na podstawie naszych zasług, naszych wysiłków, ale w oparciu o naszą wiarę. Często zbawienie na podstawie Bożej łaski jest źle przez nas rozumiane. Albo uważamy, że jednak musimy jakoś sobie na zbawienie zasłużyć, albo stwierdzamy, że skoro Bóg zbawia z łaski, to nasze postępowanie, nasze czyny są nieistotne. Obie postawy są niewłaściwe, są ekstremalnie niewłaściwe. Boża łaska jest czymś wspaniałym i czymś niezgłębionym. Jest czymś bardzo drogim. Naszym zadaniem jest zgłębić istotę Bożej łaski i przyjąć ją jako cudowny dar Boga. Niemiecki teolog Dietrich Bonhoeffer sformułował pojęcie łaski drogiej i łaski taniej. Jego słowa pomagają w zrozumieniu istoty Bożej łaski. Oto wypowiedź Dietricha Bonhoeffera. Łaska tania to łaska jak tandetny towar, za bezcen, przebaczenie za pół darmo, pociecha za pół darmo, łaska jako niewyczerpany magazyn Kościoła, z którego rozsypuje się zapasy czerpane lekką ręką, bezmyślnie i bez wyboru. Łaska bez ceny, bez kosztów. Właśnie to ma być rzekomo istotą łaski, że rachunek został wyrównany z góry po wszystkie czasy. Łaska tania znaczy łaska jako doktryna, jako zasada, system. Znaczy odpuszczenie grzechów jako prawda z zakresu wiedzy powszechnej. Kto ją potwierdza, ten już ma odpuszczenie grzechów. Kościół głoszący tę doktrynę łaski ma już jakoby udział w łasce przez nią samą. Świat znajduje w nim, w Kościele, tanie pokrycie dla swych grzechów, które nie budzą w nim skruchy i z których wcale nie pragnie się wyzwolić. Dlatego łaska tania jest zaparciem się żywego słowa Boga. To znaczy, że chrześcijanin nie ma iść w ślady Chrystusa, tylko pocieszać się łaską. To jest właśnie łaska tania, jako usprawiedliwienie grzechu, a nie usprawiedliwienie pokutującego grzesznika, który porzuca swe grzechy i nawraca się. nie odpuszczenie grzechów takie, które od grzechu odrywa. Łaska tania, kończy Dietrich Bonhoeffer, to głoszenie z kazalnicy odpuszczenia bez pokuty. To wieczerza pańska bez wyznania grzechów. To łaska bez dążenia w ślad za Jezusem. To łaska bez krzyża, bez żywego Jezusa Chrystusa. To przejmujące, poruszające słowa. A jak charakteryzuje Dietrich Bonhoeffer łaskę drogą, czyli tę prawdziwą, Bożą łaskę, która jest darem Boga dla każdego wierzącego serca? Łaska droga to skarb zagrzebany w roli, dla którego człowiek z radością idzie i sprzedaje wszystko, co ma. To cenna perła, za którą kupiec oddaje cały swój majątek. To Królestwo Chrystusa, dla którego człowiek pozbywa się oka, jeśli go gorszy. To wezwanie, na które uczniowie porzucają sieci i idą za nim. Łaska jest droga dlatego przede wszystkim, że kosztowała drogo Boga, że kosztowała życie Syna Bożego. Drogo wykupieni jesteście. Nie może dlań być tanie to, co dla Boga jest drogie. Jest łaską najpierw dlatego, że dla Boga Syn Jego nie był zbyt drogą ceną za nasze życie, że oddał Go za nas. Łaska droga to to, że Bóg stał się człowiekiem. Łaska jest żywym słowem, które Bóg wymawia, gdyż Bóg jest miłością. Tak, cudowna i droga jest łaska żywego Boga. Czy jest ona droga dla Ciebie? Czy jest dla Ciebie czymś najdroższym?